Na Dnia Radia Maryja czas audycji Porady Ekologa. Wraz z nami jest pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Witamy serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Dzień dobry, witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie kierowniku, pozdrawiamy tą szczególną porą roku, takie różnego rodzaju wahania, dopiero co 17 minus, a tu proszę już na termometrach plus 7, plus 8. Ciekawe, jak przyroda reaguje na takie szybkie zmiany, chociażby temperatury. Czy ten śnieg topniejący takim szybkim tempie, ale to nie jest myśl przewodnia naszego dzisiejszego spotkania. Ciekaw jestem, czy nasi drodzy radiosłuchacze wiedzą, cóż to takiego paszkot. Paszkot, tak, bo to on jest główną myślą przewodnią naszego dzisiejszego spotkania. Paszkot zimowy, miłośnik gimioły, tak brzmi tytuł dzisiejszej audycji. Panie kierowniku, prosimy o słowo wprowadzenia, zapoznania nas z tym zwierzątkiem pod tytułem paszkot.
Paszkot jest największym z naszych drozdów, no i tak jak większość naszych audycji staramy się dostosować tematycznie do otaczającej nas aury przyrody. Właśnie mamy zimę. Niedawno, tak jak tutaj ojciec powiedział, były bardzo silne mrozy. Za oknem dziś jeszcze tutaj w Olsztynie leży dużo śniegu, sporo śniegu. Natomiast temperatura jest łagodna. Zima to okres, kiedy właśnie w sąsiedztwie naszych domów, miejsc naszego zamieszkania możemy spotkać ptaka, który normalnie występuje w kniei, w lasach, a od jesieni do marca spotkać go można w parkach, w dużych ogrodach, nawet w naszych obejściach, pod jednym wszak warunkiem, że rosną tam drzewa z kępami, jemioły. Jemiołę wszyscy znamy, duże zielone kępy, które występują na drzewach, na różnych gatunkach drzew, ze ziemi. Widzimy je tak ogólnie. Czasem, jeśli jest niżej, możemy zauważyć białe, duże jagody. No, botanicy wyróżniają trzy gatunki, które różnią się tam pewnymi szczegółami, pokrojem liści, przede wszystkim występowaniem na określonych gatunkach drzew. Dla paszkota to chyba nie ma większego znaczenia. Najważniejsze, żeby były owoce. No i właśnie w okresie jesienno-zimowym, teraz zimą, spotkać można paszkota również w naszym sąsiedztwie. Trudno się go obserwuje, natomiast jeśli poznamy głos, myślę, że wielu słuchaczy Radia Maryja słyszało na pewno z takich właśnie drzew z jemiołami taki charakterystyczny terkot. Można zobaczyć czasem, jak gdzieś tam ptak przelatuje, a jeśli będziemy mieli szczęście, a jemioła nie będzie zbyt wysoko, a miejsce jest spokojne, wówczas możemy zobaczyć dużego drozda z plamkami na brzuchu, który sobie siedzi w takiej kępie jemioły czy obok, albo coś zjada, albo odpoczywa. To jest właśnie paszkot. Większość naszych paszkotów odlatuje do Europy Zachodniej, Południowej, ale w ostatnich latach w związku z łagodnymi zimami, podobnie jak w krajach Europy Zachodniej, paszkoty troszkę zmieniają obyczaje i coraz więcej ptaków pozostaje u nas na zimę. To są w dużej części nasze lęgowe ptaki. Ci z Państwa, którzy troszkę się interesują ptakami, ornitolodzy obserwują, jak właśnie tu na Warmii i Mazurach, gdzie jest sporo drzew z jemiołami w obrębie miejscowości, sporo lasów, widać jak wieczorem ze wsi paszkoty lecą sobie na nocleg do lasu, do swoich rewirów, a w ciągu dnia przylatują do wsi i żerują cały dzień na tych właśnie jemiołach. To jest właśnie paszkot. Paszkot jest nasz dzisiejszy bohater. Jest dość skromnie ubarwiony, jest największym z naszych drozdów. Jego długość ciała to około 27-28 cm. Rozpiętość skrzydeł to 47. Ubarwieniem, swoim skromnym ubarwieniem przypomina innego bohatera, o którym mówiliśmy jesienią, drozda, czy też latem drozda śpiewaka. Taką najważniejszą, ogólny ton ubarwienia jest oliwkowo-brązowych, to mówię tu o grzbiecie ciała. Natomiast taką największą ozdobą paszkota jest plamkowany spód ciała. To są takie plamki, z daleka oczywiście wyglądają jak okrągłe plamki. Na okazie, na wystawie muzealnej możemy zobaczyć, czy w atlasie takim wyraźnym, że mają one kształt takich wachlarzyków ułożonych tym ostrym końcem do góry. I u paszkota, szczególnie na piersi, te plamki się tak zagęszczają, potem na brzuchu jest troszkę mniej, ale cały spód jest właśnie w tych charakterystycznych plamkach. Jeśli mamy szczęście, a paszkot przelatuje gdzieś blisko nas, od dołu możemy zauważyć jasne pokrywy podskrzydłowe u drozda śpiewaka, mniejszego mniej więcej o 1/4, u niektórych ozdobników o 1/3. Od paszkota. Są one barwy żółtej, gliniasto-żółtej. Od kwiczoła, o którym też już rozmawialiśmy, który gnieździ się często w sąsiedztwie naszych ogrodów, na osiedlach, wzdłuż alei, przy drogach, wśród polnych zadrzewieniach. Paszkot różni się między innymi brakiem tej niebieskawej barwy na popielatej na głowie, na kuprze. Paszkot bardzo często przyjmuje taką prawie pionową postawę i charakterystyczny jest wabiący głos, kiedy ptak się zrywa, kiedy ptaki przelatują. To jest taki terko trr, 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 który słychać dość daleka. To wiemy, nawet nie musimy patrzeć, że to przelatują albo gdzieś tu niedaleko nas zerwał się do lotu paszkot.
A jeśli chodzi o długość życia tego ptaka?
No, jest bardzo interesujące. Najstarszy paszkot, czyli obrączkowany ptak w wolnej naturze, żył 21 lat i kilka miesięcy. Także jest to rekord w ogóle w skali i 3 miesiące. Jest to rekord w skali wszystkich ptaków śpiewających. Nawet kruk, który uważany jest największy ze śpiewających. Nie wszyscy wiedzą, że krukowate też należą do śpiewających ptaków. Żył 20 lat i kilka miesięcy. Oczywiście najstarszy kruk, który żył w niewoli, potwierdzony to 69 lat. W przypadku paszkota najstarszy w niewoli to jest 18 lat i kilka miesięcy. A tu taka niespodzianka. Także ten okaz, osobnik miał niebywałe szczęście. Wyobraźmy sobie 21 zim z mrozem większym lub mniejszym. Ile możliwości było zagrożeń ze strony gołębiarza, krogulca i innych przeciwności chłodu, samochodów, które są jedną z przyczyn śmierci wielu paszkotów, czy linii energetycznych w czasie przelotów czy migracji. Także to wyjątkowe. Może powiem, gdzie możemy u nas spotkać paszkoty. Paszkot jest gatunkiem leśnym, ale w ostatnich latach zmienia troszkę obyczaje i zaczyna gniazdować także w dużych parkach z dużymi drzewami, w większych śródpolnych kompleksach, zadrzewieniach, niewielkich laskach, ale jego głównym miejscem występowania to są bory świerkowe w górach, a na nizinach bory sosnowe. Bardzo lubi takie dość ubogie bory świeże. To są właśnie te lasy, w których tak chętnie jesienią zbieramy podgrzybki. Bardzo, w przeciwieństwie do innych drozdów, bardzo lubi dość luźne drzewostany z niewielkim podszytem, których unikają między innymi śpiewak czy kos, a paszkot może sobie tam występować, ponieważ jemu niepotrzebne są niskie drzewa, gdzie buduje gniazda, a gniazdo buduje dość wysoko. Bardzo lubią paszkoty miejsca, gdzie w obrębie kompleksu leśnego są śródleśne łąki, pastwiska, jak również te miejsca, gdzie do ściany lasu przylegają pastwiska, łąki. W przeciwieństwie do innych drozdów bardzo chętnie żeruje na otwartej przestrzeni, często nawet kilkaset metrów od ściany lasu. I też w przeciwieństwie do kosa czy śpiewaka rzadziej szuka pokarmu gdzieś tam pod zeschłymi liśćmi w lesie, a właśnie częściej na tej otwartej przestrzeni. Dodam, że współczesna gospodarka leśna, widzimy wiele zrębów, upraw leśnych, to są te elementy, które bardzo paszkotowi odpowiadają. I na takim właśnie zrębie, świeżej uprawie też możemy spotkać żerujące ptaki. Oczywiście w identyfikacji paszkota bardzo ważny jest głos. Częściej możemy, jak już wspomniałem, usłyszeć ten charakterystyczny terkot. A wiosną też śpiew tego ptaka, który jest bardzo melancholijny. I tu interesująca rzecz, że paszkot jest najwcześniej śpiewającym z naszych drozdów. Oczywiście te ptaki, które zimują w swoich rewirach, są pierwsze, zaczynają śpiewać już w marcu, kiedy czasem jeszcze jest śnieg i generalnie jest dość zimno, kiedy kosy te leśne, w przeciwieństwie do miejskich, jeszcze nie myślą o śpiewaniu, nie ma jeszcze drozdów śpiewaków, a z wysokiego drzewa niesie się pieśń wieczorem czy po południu, taka bardzo melancholijna, właśnie paszkota, a ponieważ śpiewa często na wysokim drzewie, ta pieśń niesie się dość daleko. Generalnie jest to ptak dość płochliwy, zaniepokojony, przybiera właśnie taką tą pionową postawę, mocno wydłużoną i zrywa się często, odlatuje dość daleko, siada na wierzchołku sosny, brzozy i obserwuje, co się dzieje.
Pan kierownik wspomniał, jeśli chodzi o pożywienie, że takim przysmakiem są jagody i jemioły, a czym jeszcze odżywia się nasz dzisiejszy bohater?
Z tą jemiołą warto tu może jeszcze na moment zostać. Jagody jemioły są takie kleiste. W środku są nasionka i otoczone są takim kleistym miąższem. Mają barwę białą, taką zielonkawą, w zależności tam od podgatunku. Są dość duże. Mamy dwa gatunki ptaków, które przepadają za tymi właśnie owocami jemioły. To jest paszkot i jemiołuszka, którą też można właśnie po tym nawrocie zimy czy ataku zimy można spotkać w różnych miejscach w naszym kraju, która przylatuje do nas z północy, ale to będzie być może kiedyś będzie jemiołuszka oddzielną bohaterką naszych pogawędek, spotkań. I paszkot jako dość duży drozd połyka te jagody, owoce jagody jemioły. Zjada ten miąższ, uwalnia z tego miąższu nasionka, które wraz z odchodami wydala i w ten sposób przyczynia się do rozsiewania jemioły. I właśnie tutaj jemiołuszka i paszkot mają duże znaczenie w rozsiedlaniu tego gatunku. Nasiona, które nie przejdą przez przewód pokarmowy paszkota czy jemiołuszki, po prostu nie zakiełkują. Tutaj dodam z własnych obserwacji, że w ostatnich latach paszkotowi, jeśli chodzi o jemioły, doszedł jeszcze jeden konkurent, jest nim gołąb grzywacz. W wielu miejscach już obserwowałem, jak grzywacze bardzo chętnie też wczesną wiosną, kiedy jeszcze jest dość ubogo z pokarmem, bardzo chętnie zjadają jagody, owoce, jemioły i w ten sposób też przyczyniają się do rozsiewania tego półpasożyta, że tak powiem, bo takim gatunkiem jest jemioła. Jeśli chodzi o paszkota, to właśnie obecność jemioły decyduje o przeżyciu zimy paszkota. Na tyle, że poszczególne ptaki, jeden osobnik, tam gdzie drzew jest więcej, jest to kilka osobników, pilnują tych właśnie swoich jemiołowych drzew, przeganiając swoich pobratymców. Czasami także inne drozdy i wielokrotnie też widziałem, jak taki spory paszkot przeganiał statko jemiołuszek, po prostu wyganiał je z tego swojego drzewa, które jest jego zimową spiżarnią. A jeśli chodzi o pokarm tego drozda, także w innych porach roku, to okres wiosenno-letni to u paszkota czas, kiedy ptak ten spożywa przede wszystkim pokarm zwierzęcy, to są przede wszystkim dżdżownice, różne gatunki i przedstawiciele różnych rzędów owadów, między innymi prostoskrzydłe w pełni lata, chrząszcze, nawet te o takich twardych pancerzach. Wiele innych zwierząt bezkręgowych, no dżdżownice, jak już tu wspomniałem, są takim ulubionym pokarmem, a od połowy lata, kiedy dno lasu zaczyna wypełniać się między innymi czarną jagodą, paszkotę spotkamy właśnie w takich jagodnikach, teraz jest już zbieranie jagód nie jest tak popularne jak kiedyś. No jest troszkę bardziej niebezpieczne z uwagi na pasożyta i dużą ilość lisów. Ale jeśli będziemy w lipcu na takim właśnie jagodniku, mamy szansę również spłoszyć dość duże ptaki z tym charakterystycznym terkotem. Tam obok paszkotów są też i kosy, drodzy śpiewaki, ale paszkoty bardzo lubią też żerować na czarnej jagodzie, na borówce czarnej. Potem dochodzą inne gatunki, między innymi jarzębina, wiele innych krzewów jagodowych, które paszkot bardzo chętnie zjada, a zima to jest ten ulubiony pokarm, czyli jemioła, jest jej sporo, no i z tego na pewno paszkoty są zadowolone, a dzięki jemiole też zmieniają troszkę swoje obyczaje i można obserwować je coraz bliżej nas, nawet w centrach miast. Tu w Muzeum Przyrody mamy park i każdego dnia słyszę kilka paszkotów, które okupują te drzewa właśnie skępami jemioły, ale są również w centrach miast Warszawy, Gdańska, Wrocławia, Poznania, także jest to zjawisko, które obserwowane w całym kraju. Kolejna nowa zmiana, nowe zjawisko w świecie naszych ptaków. Tego jest sporo.
Paszkot, zimowy miłośnik jemioły. Temat naszego spotkania w poradach ekologa. Naszym gościem jest pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Bardzo serdecznie dziękujemy za przybliżenie nam tego stworzenia, a radiosłuchacze zapraszam do współtworzenia czasu dzisiejszych porad ekologa. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie: 536-600-100 lub 536-600-200 i dwa numery spoza Polski: 48-56-655-23-33 lub 48-56-655-23-66. Spójrzmy jeszcze na jeden bardzo ważny element, rzeczywistość życia paszkota, to lęgi. Jak tutaj rzeczywistość wygląda?
Paszkot jest gatunkiem terytorialnym i monogamicznym, to znaczy w sezonie lęgowym są trwałe pary. Myślę, że tam, gdzie ptaki pozostają na zimę, to te pary mogą być ptaki z par, jeśli nie ma żadnego nieszczęścia. To ptaki mogą być ze sobą związane nawet przez dłuższy okres niż tylko jeden sezon. Gnieżdżą się dość wysoko, także nawet spośród ornitologów niewiele jest osób, które jeśli nie zajmowały się specjalnie tym gatunkiem, to gniazdo paszkota nie jest tak łatwo znaleźć, ponieważ jest ono usytuowane wysoko. Spośród 22 gniazd w Polsce mierzonych, średnia wysokość to 9,5 metra, prawie 10 metrów, ale rekordowo były gniazda paszkota znajdowane na wysokości 25 metrów, 20 metrów, to nie jest żaden oczywiście rekord, 4-5 metrów, czyli generalnie jest to w porównaniu z kosem czy drozdem śpiewakiem wysoko. Samo gniazdo jest to tak, jeszcze powiem, że tu skrupulatni ornitolodzy wyliczyli, że rewir paszkota obejmuje od 1,5 do 5 hektarów, ale zdarzało się też, że para paszkotów korzystała z obszaru powierzchni prawie 17 hektarów. Czasami generalnie duża część populacji, większość paszkotów gniazduje pojedynczo, ale czasami tworzą takie skupienie, jak gdyby pół kolonii, gdzie kilka par gnieździ się niedaleko siebie. Samo gniazdo to jest taka spora czarka zbudowana z gałązek, wylepiona podobnie jak u kosa i drozda śpiewaka. To gniazdo wylepione jest próchnem. U kosa właśnie ziemią, gliną. Paszkot przystępuje jako pierwszy z naszych drozdów do lęgów. co ma miejsce już nawet w końcu marca, w pierwszej połowie kwietnia, kiedy jeszcze jest dość chłodno i zdarzają się nawroty zimy. Wtedy paszkoty przystępują do swojego pierwszego lęgu. Wtedy też najłatwiej o nauczenie się i słuchanie śpiewu, kiedy jeszcze nie ma głosów innych ptaków zbyt wiele leśnych, śpiewających. Gniazdem, budową gniazda zajmuje się samica. Zajmuje jej to, kiedy tak spokojnie ptaki przystępują do pierwszego lęgu od 5 nawet do 13 dni, ale gdy jest pilna potrzeba, coś się złego wydarzyło, to potrafi takie gniazdo zbudować w ciągu kilku dni, znacznie szybciej. Samiec czasami pomaga jej w donoszeniu materiału. Samica znosi przeciętnie 4 jaja od 2 do 6 i sama zajmuje się ich wysiadywaniem przez okres około 13-15 dni. W krótkich tylko momentach, kiedy wylatuje z gniazda do rozprostowania skrzydeł, czasem na bardzo krótko zasiada na lęgu samiec. Samiec w czasie wysiadywania też bardzo często karmi swoją partnerkę. Młode pozostają w gnieździe, no karmione między innymi czyżownicami, pozostają w gnieździe, rosną bardzo szybko. Po 2 tygodniach już opuszczają gniazdo, a jeszcze słabo latając, ale przez następne 10-15 dni są jeszcze, rodzice się nimi opiekują, są przez rodziców dokarmiane. Jeśli w tym czasie para przystępuje do drugiego lęgu, to wtedy tym dokarmianiem zajmuje się tylko samiec, a samica już wysiaduje kolejną porcję jaj. Ale nie wszystkie pary przystępują do drugiego lęgu, tylko część, a zdarzają. Zostały stwierdzone też przypadki, że paszkoty potrafiły nawet odbyć w sezonie 3 lęgi. Także pierwszy jest tą wczesną wiosną, drugi w czerwcu. No, w międzyczasie oczywiście zdarzają się przypadki zrabowania gniazd przez drapieżniki, czy też zniszczenia lęgu, ulega zniszczeniu w wyniku jakichś niekorzystnych warunków, nawałnicy śniegowej, mrozu. I wtedy taki powtarzają lęk, stąd te śpiewające. Tam te paszkota można usłyszeć w zasadzie jeszcze do połowy lipca.
Panie kierowniku, zaprośmy naszych drogich radiosłuchaczy do współtworzenia czasu porad ekologa. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojcze Dawidzie i dla Pana tego, który nam to wiedzę przekazuje. Ja zajrzałam tutaj do Atlasu, Teresa z koło Białegostoku z Księżyna. Ja zajrzałam tutaj do Atlasu i patrzę, że ten paszkot to jest bardzo podobny do kwiczoła, tylko kwiczoł jest taki bardziej gruby, a tych kwiczołów to pełno u nas na tym, tam w pobliżu mojego tutaj domu. Ale ja nie o tym, ja troszeczkę inne pytanie zadam dla Pana. My tydzień temu jechali, 2 tygodnie może, zaraz po Nowym Roku jechaliśmy i widzieliśmy stado gęsi. Czy to możliwe jest? Klucz gęsi frunął.
Tak,
także
tak.
To moje pytanie takie, czy to myśmy się pomylili, czy one zimują?
No cóż, ptaki podejmują
na ryzyko. Na antenę przejdę. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Ptaki podejmują ryzyko. W ubiegłym roku zimy zupełnie nie było. Więc zaczynają pozostawać nie tylko w zachodniej Polsce na zimę, ale także między innymi na Podlasiu, w niektórych rejonach Mazur, tu niedaleko Olsztyna. W grudniu jeszcze przebywało stado gęsi na rżeskach kukurydzianych, licząc sobie kilkaset osobników, łącznie z równie dużym stadem łabędzi krzykliwych. Także myślę, że gdzieś tam w Dolinie Narwi czy Biebrze takie grupki gęsi oczywiście też są możliwe do stwierdzenia. Próbują pozostać, jeśli oczywiście jest taki atak zimy, jak był ostatnio, no gęsi mogą, szybko się przemieszczają, mogą w ciągu 2 dni przenieść się z powrotem do Polski zachodniej, gdzie jest troszkę łagodniej, a nawet dalej, chociaż pewnie nie muszą, jak niedawno wszyscy oglądaliśmy potężną zimę, mróz minus 34 stopnie w Barcelonie, więc po co lecieć do Hiszpanii, skoro u nas było cieplej. Także jest to oczywiście możliwe.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Jan z Podkarpacia. Ja mam takie pytanie. Chciałem się zapytać, jak odstraszyć jastrzębia od karmnika? ciągle przylatuje i tu łapie ptaszki.
Tak, to myślę, że chodzi panu o krogulca. Myślę, że to pewnie jest krogulec, bo to on pada do naszego ogrodu jak błyskawica i uderza w karmnik, porywa gdzieś tam spóźnione dzwońce, grubodzioby czy sikory bogatki. To oczywiście zdarza się. Wszyscy, którzy dokarmiają regularnie ptaki, to wiedzą. Ja proponuję coś takiego. Kiedyś to zrobiłem tu u nas w muzeum. Ostatnio rzadziej nam się tu pojawiają krogulce, więc tego nie mam, ale można by dach karmnika obłożyć gałązkami, takim chrustem troszkę większym. Także tu nie chodzi o to, żeby krogulec sobie zrobił coś złego, ale żeby przed karmnikiem wyhamował i wtedy jest szansa troszkę większa na to, by te właśnie korzystające z karmnika ptaki, mazurki, sikory, dzwońce mają większą szansę na ucieczkę, czy też zamarcie w bezruchu właśnie w karmniku. Także ja proponuję coś takiego. Nie jest to groźne dla krogulca, a sikorom jeszcze nawet sprawi, że karmnik będzie bardziej atrakcyjny, bo jest więcej możliwości przeskakiwania, siedzenia, rozbijania nasionka. Także to jest jedyne, co możemy zrobić. No cóż, to jest natura. Tam, gdzie są ofiary, pojawia się prześladowca.
Panie kierowniku, o paszkota, to jak wygląda jego liczebność? Czy to jest gatunek zagrożony?
Właśnie paszkot zaliczany jest przez ornitologów u nas do gatunków średniolicznych. Ostatnie wyniki monitoringu ptaków, które ukazują się co kilka lat, oceniają jego liczebność w naszym kraju na 109-161 tysięcy par. Najwięcej występuje tych drozdów w Karpatach i Sudetach, ale również na Pomorzu, tu na Warmii, Mazurach, na Podlasiu jest gatunkiem, na Mazowszu również, Puszczy Kurpiowskiej, rozpowszechnionym, dość częstym. Także u nas paszkot nie jest gatunkiem zagrożonym, natomiast w wielu krajach w Europie Zachodniej notuje się spadek liczebności. Jeśli chodzi o jakieś takie zagrożenia, paszkot ze swoich własnych doświadczeń terenowych wiem, że dość często pada ofiarą pojazdów samochodowych, jak wiele innych ptaków. No, często jest gdzieś na poboczach dróg, w pobliżu. Sporo też paszkotów ginie, ale dużo mniej, aniżeli wędrujący nocą drozdy, śpiewaki czy droździki. Ginie w wyniku kolizji z napowietrznymi przewodami linii energetycznych. Paszkot jest aktywny, jeśli chodzi o wędrowanie w godzinach wieczornych i porannych, czasem kiedy jeszcze jest dość mglista, kiedy jest taka szarówka, myślę wtedy zdarzają się te przykre zderzenia z przewodami energetycznymi. Ale generalnie paszkot nie jest zagrożony. Przypomnę tylko, że i paszkot, i kwiczoł, nasze dwa największe drozdy, jeszcze w latach 70. figurowały na liście ptaków łownych. Oczywiście nie myśliwych, którzy do nich strzelali, u nas prawie nie było. No i w sposób naturalny z tej listy zostały zdjęte, co oczywiście nie oznacza, że w krajach basenu Morza Śródziemnego, gdzie część zimujących paszkotów z Europy Zachodniej i Środkowej dociera, tam staje się cenną ofiarą rozpowszechnionego strzelania do takich niewielkich ptaków.
Panie kierowniku, bardzo serdecznie dziękujemy za to dzisiejsze nasze spotkanie w ramach porad ekologa na antenie Radia Maryja w temacie paszkot.
Nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy. Sprzed 2 tygodni tam pytał ktoś mnie, jak zimują ślimaki. Nie chciałem wprowadzać nikogo w błąd. Sprawdziłem, nigdy się ślimakami nie zajmuję, nie mam ogrodu, więc przypomnę, że spośród 170 gatunków ślimaków lądowych, które w Polsce występują, to jest większość, zimują w glebie, a najbardziej znany i największy nasz oskorupiony ślimak, winniczek, właśnie zimę spędza w glebie, tam gdzie ziemia nie jest zbyt twarda, a tam gdzie jest twarda, a są liście, to pod właśnie stertami liści, a wodne ślimaki spędzają ten okres zimowy zanurzone w mule na dnie zbiornika, kanału. Wieczko u ślimaka winniczka jest zamknięte tak zwaną epifragmą. To jest taka wydzielina zasychająca, w której dominuje węglan wapnia, uniemożliwia on, zabezpiecza on samego ślimaka i umożliwia też wymianę gazową. Ślimak żyje tak na pół gwizdka, jego procesy fizjologiczne, jak już opowiadałem o innych zimujących bezkręgowcach, są spowolnione.
Bardzo ciekawe rzeczy, ale już na 11 wybiła na zegarach.
Dziękuję.
To przy najbliższej okazji.
I do usłyszenia.
Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, był naszym gościem. Bóg zapłać.